Pán s vami. Slovo na dnešnej večernej Evanjelia. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział mu Jezus: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. A może to, co widziałem u mego ojca, wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca? Odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie narodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz on mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź ze swoją mocą i ze swoim światłem. Przyjdź, aby dać nam to, co potrzebujemy na dzisiejszy dzień. Moi drodzy, dzisiaj jest bardzo ważny dzień w czasie naszej rekolekcji. Bo przez te 3 dni trwaliśmy przy Bogu i ciągle przy Nim trwać mamy. Wczoraj odkryliśmy, że Jezus Chrystus i Jego dzieło jest odpowiedzią Ojca na nasz grzech, na nasze odejście od Niego. I dzisiaj słyszeliśmy przed Ewangelią słowa z Ewangelii Jana: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, ma życie, miał życie wieczne. I to jest, moi drodzy, właściwie jeden z najpiękniejszych wersetów Ewangelii. Bóg tak nas umiłował, że swego Syna dał, aby każdy miał życie wieczne, czyli aby każdy był szczęśliwy. A dzisiaj Pan Jezus mówi nam o 3 rzeczach, które sprawiają, że jesteśmy bardzo blisko Niego. Po pierwsze, mówi, że trzeba trwać w Jego nauce. Kto trwa w Jego nauce, jest prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Kto nie trwa w nauce, to może mu się tylko wydawać, że idzie za Jezusem Chrystusem. I znowu, tutaj nie ma wielkiej filozofii. Nie musimy przenosić gór. Trwanie w nauce Jezusa Chrystusa to na pierwszym miejscu trwanie w Nim. Bycie przy Nim. Życie Jezusem Chrystusem na co dzień. I potem z tego będzie wypływało pragnienie poznania Pana Jezusa. I znajdziemy czas na modlitwę, znajdziemy czas na Eucharystię, znajdziemy czas na Słowo Boże w naszym życiu. Znajdziemy czas i ochotę na sakrament pojednania w naszym życiu. Tylko zauważcie, że na początku jest trwanie w Jezusie Chrystusie. A to trwanie w Jezusie Chrystusie doprowadzi nas do prawdy. To też o tym mówiliśmy. Ale to trzeba wszystko zebrać. Jeśli chcemy żyć prawdą, to musimy być w Jezusie Chrystusie. Jeśli chcesz żyć prawdą Bożą, a nie Twoją prawdą, czy prawdą, którą Ci podsuwa świat, Trzeba nam trwać w Nim. Trzeba nam się Pana Jezusa uczyć. Przede wszystkim trzeba pragnąć tej prawdy. I prawda was wyzwoli. Zobaczcie, że to tak naprawdę prosto wygląda. Nauka Pańska, prawda i wolność. Dzisiaj się mówi o wolności i tylko o wolności. Zapomina się o prawdzie. Już nie wspomnę, żeby cokolwiek powiedzieć, że podstawą prawdy i wolności jest Bóg. Zobaczcie, jak przeskoczymy te etapy początkowe, to my naprawdę nie wiemy, czym jest wolność. Staje się samowolą. Wtedy wszystko robią, co chcą. Każdy uważa się za Pana Boga i na dodatek jeszcze próbuje innym powiedzieć, że macie robić tak, bo tak Pan Bóg mówi. Przygnięcie do Pana Jezusa sprawia, że się do Niego upodabniamy. To, co wczoraj mówiłem na koniec. Moi drodzy, my jako chrześcijanie mamy stawać się coraz bardziej Chrystusowi. Nie coraz bardziej ludzcy. Nie. Coraz bardziej Chrystusowi. Mamy być coraz bardziej na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Trzeba się zachwycić tym odkrywaniem Bożej iskry w nas. Tego Bożego dotyku. Tej Bożej miłości. Trzeba poszukać, jak pachnie Bóg. Trzeba odkrywać, jak Bóg w mojej codzienności przychodzi i tym się zachwycać. I jednym z najpiękniejszych doświadczeń, oczywiście po Eucharystii, bo Eucharystia jest najważniejsza, jest sakrament pojednania. Moi drodzy, to w tym sakramencie doświadczamy prawdy i wyzwolenia. Sakrament pojednania jest sakramentem prawdy. Sakrament pojednania jest sakramentem wolności. I tutaj trzeba było się zastanowić, jak ja podchodzę do tego sakramentu. Jak ja nim żyję. I tu nie chodzi o to, ile razy kto przystępuje do sakramentu w ciągu roku. Tylko idzie o to, jakim sercem do Niego idę. Jak staję przed moim Bogiem, który mówi mi prawdę i który mnie wyzwala. My się boimy tego sakramentu. Ale trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego my się boimy tego sakramentu? Albo trzeba wyznawać grzechy księdza, co ja będę mu tam mówił. To nie księdzu wyznajemy, tylko Panu Bogu wyznajemy. A potem, moi drodzy, jeśli się boimy tego sakramentu, to myślę, że coś nam się pomyliło w głowie. Znowu kolejność nam się pomyliła. W sakramencie pojednania ważne są grzechy, ale nie są najważniejsze. Tak jak w każdym sakramencie, najważniejsze jest to, że spotykamy się z Bogiem. Doświadczamy tego osobistego spotkania, tej więzi z Panem Bogiem. I to jest istota sakramentu. Przychodzimy do Niego w naszych grzechach, z naszymi grzechami, po to, żeby On nam pobłogosławił. Nie nasze grzechy, tylko żebyśmy po odpuszczeniu tych grzechów potrafili wieść dobre, Boże życie. Jeżeli zapominamy o tej istocie sakramentu, będziemy się bali. Będziemy się bali za każdym razem, kiedy przystępować będziemy do kraty konfesjonalnej. Moi drodzy, nie bójcie się sakramentu. Nie bójcie się sakramentu pojednania. Bo to jest spotkanie z Bogiem żywym, z Bogiem miłosiernym, z Bogiem, który przynosi nam swoją miłość. A to, że czasami być może usłyszycie ostre słowo, może trzeba wstrząsnąć czasami sercem i sumieniem, żeby człowiek zaczął chodzić prosto, a nie pochylony do ziemi. Bez Chrystusa poddani jesteśmy w niewolę złego ducha. Nawet jeśli się nam wydaje, że nad wszystkim mamy kontrolę. Moi drodzy, właśnie tu jest jedna z pokus szatańskich. Ciągle nam podsuwa, żebyśmy wszystko kontrolowali, żebyśmy wszystko mieli pod okiem, pod kontrolą, żeby wszystko było po naszemu. A tak nigdy nie będzie. Nigdy nie będzie w całej pełni. Dlatego, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik, już sama nazwa mówi, nie ma wolności. Niewolnik nie żyje wolnością. Jest związany. Nie jest sobą. Nie jest osobą. Jest rzeczą. Niewolnik dla właściciela jest rzeczą. My dla Pana Boga nigdy nie będziemy rzeczami. To szatan sprawia, że w Jego rękach, w Jego szponach stajemy się rzeczą. Niczym. I dlatego Pan Jezus mówi, że kto trwa w grzechu, to popełnia grzech, jest niewolnikiem. A skoro niewolnikiem, to nie jestem dzieckiem. To nie jestem domownikiem. Moi drodzy, dlatego mówiłem, żeby bardzo szybko, jeśli jest jakiś grzech szczególnie ciężki, iść do konfesjonału, żeby stać się na powrót domownikiem. My nie jesteśmy gośćmi w domu Boga. My jesteśmy domownikami, Jego córkami i Jego synami. Dlatego, bo Jezus Chrystus za nas umarł i dla nas zmartwychwstał. I teraz wobec tego wszystkiego, moi drodzy, myślę, że każdemu z Was przychodzi to, co ja mam robić. Jaka ma być moja odpowiedź? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wyznanie, że Jezus jest moim Panem i wiara, która z tego płynie. Zacytuję Wam słowa z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian, który tak pisze. Jeżeli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznanie jej ustami do zbawienia. Wszak mówi Pismo, żaden kto wierzy w Niego nie będzie zawstydzony. No właśnie, moi drodzy. Dzisiaj chcę Was zaprosić, aby każdy z nas dał Bogu jasną i klarowną odpowiedź. Wyznanie. Żeby każdy z nas złożył deklarację, że Jezus jest naszym Panem, ale nie pod nosem i nie w swoim sercu, ale na głos. Sercem, jak mówi święty Paweł, w sercu swoim uwierzysz, natomiast trzeba wyznać ustami, bo to prowadzi do zbawienia. Tam z tyłu kościoła takie małe karteczki są. Dlaczego je zrobimy? Ponieważ, moi drodzy, w naszych czasach niestety słowo bardzo upadło. To znaczy dzisiaj ludzie już na słowo, nic już nie załatwisz na słowo, albo bardzo mało. I dlatego deklaracja, gdzie jest data i podpis, żebym ja pamiętał, co przyjąłem, kogo przyjąłem jako mojego Pana i jako mojego Zbawiciela. Ja do tego nikogo nie zmuszam, bo to trzeba być wolnym i trzeba wolności serca to uczynić. Ale moi drodzy, to jest pierwszy krok do zbawienia. My musimy ożywić naszą relację z Panem Jezusem. Ona musi być realna. Ona musi dotykać mojej codzienności. Dlatego trzeba mi wyznać ustami, że On jest moim Panem i Zbawicielem. Nie wystarczy tylko sercu. Trzeba głośno, wyraźnie wyartykułować to jedno zdanie. Jezus przyjmuje Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. I mogę Was zapewnić na przykładzie wielu ludzi, których osobiście poznałem, z którymi się spotkałem i spotykam. To jest zdanie przewrócić świat do góry nogami. Tylko ciągle pozostaje pytanie, czy Ty chcesz? Czy Ty pragniesz, aby Jezus był Twoim Panem i Twoim Zbawicielem? Czy Twoja wiara jest żywa? Bo moi drodzy, jeśli moją wiarę ograniczam tylko do modlitwy, w niedzielę Eucharystia, piątek post, to co to za wiara? A przede wszystkim, jaka to jest odpowiedź? Komu dana jest ta odpowiedź? To, co od samego początku wam mówię. Wierzę idzie o jedno. O nawiązanie osobistej, intymnej więzi z Bogiem. I nie bójcie się, że jak przyjmiecie Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, to staniecie się Jego niewolnikami. Nie. To właśnie wtedy przylgniemy do Jego nauki. Ta nauka, czyli On sam ukaże nam prawdę, a ta prawda sprawi, że wreszcie będziemy wolni. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Panie Jezu, wierzę w Twoje zmartwychwstanie i że jesteś Panem Panów i Królem Królów. Dzisiaj pragnę i chcę, abyś został moim Panem. Znasz mnie i wiesz, kim jestem, z czego się raduję i czym smucę. Chcę, abyś od dziś był Panem wszystkiego, kim jestem i co posiadam. Chcę zaprosić Cię do mojego życia, abyś panował nad moimi myślami, pragnieniami, decyzjami i czynami. Abyś był Panem każdego obszaru mojego życia i wszystkich rzeczy, które posiadam. Szczególnie pragnę i chcę, byś był Panem mojego powołania i moich działań w służbie dla Ciebie. Jezu, Ty jesteś moim Panem. I z tego, moi drodzy, dopiero będzie wypływał konkret naszej wiary. Słyszeliśmy, że Pan Jezus mówi, że dziecko pełni czyny Ojca. Jeśli Twoim Panem, jeśli Twoim Zbawicielem, jeśli Twoim Ojcem jest Bóg, to będziesz czynił Jego dzieła. A jeśli nie, zobaczcie, Żydzi w dzisiejszej Ewangelii od razu wyłapali. Tu nie ma jakichś innych możliwości. Albo służymy Panu Bogu, albo zły duch zaczyna się bawić z nami. Zaczyna nam rządzić. Tu nie ma żadnej trzeciej możliwości. I dlatego, moi drodzy, konkret wiary tu jest przyjęcia. I chciałbym się podzielić z Wami właśnie konkretem naszej codzienności na podstawie ćwiczeń świętego Ignacego z Loyoli. Zawsze ta dynamika ćwiczeń była dla mnie niesamowita. Święty Ignacy mówi, żeby przejść życie wiary przez 4 tygodnie. Nie przez 28 dni, tylko przez tak zwane 4 tygodnie. I w pierwszym tygodniu pochyla się nad tajemnicą grzechu. I tajemnicą Bożego Miłosierdzia. I wyobraźcie sobie, że przez te 4 tygodnie Święty Ignacy mówi, żeby tajemnicy grzechu poświęcić 4 maksymalnie 5 dni na 30 kilka dni. Zawsze mnie dziwiło taka dysproporcja. Ale zobaczcie, to jest trochę tak jak uprawianie ogrodu. Każdy z nas dostał ogród od Pana Boga. Bo Twoje życie jest takim ogrodem, pięknym, kawałek ziemi. I wiadomo, co się robi. Zaczyna się od tego, że tą ziemię się oczyszcza. Trzeba wyrwać chwasty, trzeba kamienie pozbierać, trzeba to ogrodzić, trzeba ładnie zakopać, zrobić grządki i tak dalej. I to jest pierwszy tydzień rekolekcji ignacjańskiej. Trzeba to uporządkować. A potem, no co? Jak jest ogród, jak jest ziemia, to trzeba zasiać, trzeba zasadzić, trzeba tego wszystkiego pilnować, cieszyć się owocami, zbierać te owoce, znowu przypilnować i tak dalej. A wiecie, jak to się stało z naszym chrześcijańskim życiem? Niestety, my zatrzymaliśmy się na pierwszym etapie. Zamiast siać i sadzić, to my się ciągle przyglądamy tej ziemi, gdzie jest jakiś chwaścior tam został. Gdzie tam jeszcze jakiś kamień leży. I zamiast się zająć tym, co stanowi istotę, czyli uprawą ogrodu, to my ciągle zrobimy przygotowanie ziemi do zasiewu. Potem przychodzi koniec życia i się dziwimy, że Panie Boże, no nie ma żadnych owoców. A skąd promocja ma być? Zobaczcie, przyjęcie Jezusa jako Pana sprawia, że wreszcie zaczynamy coś robić. Działać. I święty Ignacy mówi, że drugi, trzeci, czwarty tydzień po co jest? Po to, żeby uprawiać ogród. A wiecie, na czym polega uprawa ogrodu przez te 3 tygodnie w rekolekcjach ignacjańskich? Polega na kontemplacji Pana Jezusa. Tu jest istota. Tu jest istota naszego życia chrześcijańskiego. Zostawmy wreszcie ten grzech. Nie babrajmy się w grzechu. Bo grzech nie stanowi istoty życia chrześcijańskiego. Bo grzech nie stanowi o tym, czy jestem, czy nie jestem chrześcijaninem. Skupmy się na Panu Bogu. Oczywiście, wyznać grzech, wyrzucić kwasty, odrzucić kamienie i zabrać się za robotę. Chrześcijańską robotę. Trwać przy Panu Jezusie i z tego ma wypływać moje działanie. Moja pomoc w domu, w sąsiedztwie, tam gdzie żyję, tam gdzie pracuję. No drodzy, za mało jesteśmy Chrystusowi w naszym codziennym życiu. Jedna rzecz, która też brakuje mi w chrześcijaństwie, która jest bardzo zalecana, to dziękczynienie. Wdzięczność. My za mało dziękujemy, dlatego tak mało widzimy wokoło. Zapewne wielu z Was przygotowywało się do spowiedzi rekolekcyjnej, albo przygotowuje się do spowiedzi na Wielki Tydzień. Ciekawe, czy zaczynamy od dziękczynienia. Bo moi drodzy, jeśli przed rachunkiem sumienia, a właściwie na początku rachunku sumienia, nie zobaczymy ogromu łask, które Bóg nam daje każdego dnia, to te kamienie, te kwasty, które dostrzeżemy, mogą nas zmiażdżyć. Może dlatego takie płytkie są nasze rachunki sumienia. Bo nie widzimy tego ogromu łask i ogrom grzechów nas przygniata, niszczy i się boimy. Zacznijcie zawsze rachunek sumienia od dziękczynienia za ogród, który masz, za nasiona, które już są posiane, za owoce, które już widzisz, za to, co widzisz, że niedługo dojrzeje. Trzeba się tym zachwycić i Panu Bogu podziękować. I dopiero potem dostrzegać te pewne niedociągnięcia, upadki, grzechy. Bo tak naprawdę, moi drodzy, my grzechu nigdy nie dostrzeżemy, jeśli nie będziemy patrzeć na niego w świetle Bożym. Nigdy. Zobaczcie, dzisiaj mamy w pierwszym czytaniu przykład 3 młodzieńców, którzy byli wierni Panu Bogu. Wierność, która jest nacechowana prawdą i wolnością, jest naszym zadaniem. Zobaczcie. Oni żyli prawdą. Oni się nie bali powiedzieć królowi. Nie będziemy oddawać Ci jakieś tam bożko. Zginiemy? A co nam da? My jesteśmy wolni. Jest w nas prawda i wolność. I to później owocuje w wierności. Prośmy Maryję, Matkę Pięknej Miłości, Matkę Wolności, Matkę Prawdy, aby nas prowadziła do Jezusa. I naprawdę zachęcam Was, moi kochani. Weźcie tę karteczkę, rozmawiamy sobie tak jakoś skonstruujcie i spróbujcie dzisiaj, jak będziecie w domu, czy przed Najświętszym Sakramentem, spróbujcie słowami na głos przyjąć Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela.